w swoim zwiastowaniu, dzisiejszym zwiastowaniu, powrócić do niektórych myśli z zeszłotygodniowego zwiastowania brata Piotra. Jeśli pamiętacie, oparł zwiastowanie na liście do Hebrajczyków na 10 rozdziale. Mówił o doskonałości ofiary Pana Jezusa Chrystusa. W ogóle list do Hebrajczyków, jak już sama nazwa sugeruje, skierowany jest i to poselstwo skierowane było do Żydów, do ludzi, którzy znali zakon, prawo Boże, prawo mojżeszowe, którzy wierzyli w stare przymierze. I autor tego listu, szczególnie w rozdziałach 8, 9, 10, opisuje różne aspekty starego przymierza, służby, systemy ofiarnicze. I autor stara się odnieść to do nowego przymierza, które zostało zawarte w Jezusie, i pokazać wyższość tego przymierza nad starotestamentowym oraz wskazać, że to, co było wcześniej, było tylko zapowiedzią tego, co w Jezusie Chrystusie Bóg w swojej mądrości chciał i wykonał. I dzisiejsze moje zwiastowanie oprzemy na 8 rozdziale Księgi Hebrajczyków. I pierwszy werset stwierdza tak: główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebiańskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bać, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie przymierze. I później autor tego listu cytuje Jeremiasza, proroka, gdzie stwierdzona jest zapowiedź nowego przymierza, które Bóg zawrze z narodem izraelskim, z innymi ludźmi, i będzie to przymierze oparte na miłości, przymierze wypisane na ich sercach, przymierze, których z powodu miłości każdy człowiek będzie chciał szukać Boga i żyć dla Boga, poznawać Boga i doświadczać Jego obecności. Natomiast tutaj w tych 7 wersetach, które przeczytałem, i ten pierwszy werset to główna treść Ewangelii, to sedno Ewangelii. Główną zaś rzeczą tego, co mówimy, Ewangelii, którą głosimy, jest to, że mamy arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. I to jest bardzo ważne. Głównym przesłaniem Ewangelii, dobrej nowiny, jest to, że Jezus, który w niebo wstąpił wcześniej, przyszedł na ten świat, wcześniej spełnił swoją misję, wcześniej poszedł na krzyż, wcześniej umarł, przelewając swoją krew, oddając swoje ciało jako ofiarę przebłagalną za człowieka, za rodzaj ludzki, po to, aby dokonać wiecznego wybawienia człowieka z jego postępowania, z jego grzechów, z jego nieprawości. Człowiek sam siebie zbawić nie mógł. I dlatego główną treścią, sednem, esencją, inne tłumaczenie mówią sednem Ewangelii, esencją Ewangelii, głównym punktem tego, co głosimy, jest to, że mamy arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jest zwycięzcą, jest Panem Panów, dokonał swojego dzieła i teraz wrócił do miejsca, które wcześniej zajmował, zanim przyszedł na ten świat. Jest to główne przesłanie Ewangelii. Smutnym jest to, że ludzie próbują do Ewangelii dodawać swoje pomysły, swoje idee, swoje doktryny, swoje wymysły i dołączają to do poselstwa dobrej nowiny zbawienia, które mamy w Jezusie, i mówią: jeśli przyjmiesz Pana Jezusa Chrystusa i zrobisz jeszcze to i to i to, to będziesz zbawiony. To jest smutne. I tak Żydzi mieli z tym problem. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, gdy czytamy listy Pawła, to zauważamy, że bardzo często Żydzi, którzy nawracali się, przychodzili do pogan, którym zwiastowana była Ewangelia i mówili: Jezus jest okej, okay. Ewangelia o Jezusie jest świetna, dobra nowina o Jezusie jest fajna, ale musicie przestrzegać zakon. Musicie co do joty przestrzegać stare przemierze, prawo mojżeszowe. Paweł bardzo mocno się z tym nie zgadzał, bo wiedział, że do Ewangelii o Jezusie nie można dodać nic. I tak samo i dzisiaj, bracie, siostro, dobrą nowiną jest to, że mamy arcykapłana, Jezusa, który dokonawszy wiecznego odkupienia, zbawiwszy nas, wyrwawszy nas z naszych grzechów, z mocy panowania grzechów, mocy ciemności, usiadł po prawicy Ojca, jest Panem Panów, jest Królem Królów, jest zwycięzcą. Drugi werset mówi nam o tym, że On stał się sługą świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował sam Pan Bóg, a nie człowiek. Dopiero tam w górze, w niebie jest, autor tego listu mówi, jest przybytek, prawdziwy dom przebywania zbawionych, miejsce wiecznego, wspaniałego życia z Bogiem, zgromadzenia ludzi wierzących. O tym później też mówi w następnych rozdziałach. Grecy uważali, że nasz świat jest niedoskonałą kopią prawdziwego, doskonałego świata. I Biblia mówi nam, że świątynia, w której Żydzi składali ofiary, że świątynia, do której uczęszczali jako symbol Bożej obecności na wtedy, jest tylko wzorem, szkicem tego, co w Jezusie Chrystusie się dokonało. Jest tutaj napisane, że był to przybytek jako obraz i cień niebiańskiej świątyni. Piąty werset nam o tym mówi. I to słowo tutaj obraz, cień oznacza wzór, szkic, odbicie, widmo, sylwetkę. Ta świątynia była tylko wzorem, szkicem, odbiciem, sylwetką, zapowiedzią innej, lepszej świątyni, rzeczywistej, prawdziwej, duchowej świątyni, jaka w Jezusie Chrystusie powstała, gdy umarł na krzyżu Golgoty i gdzie później zmartwychwstawszy zaczął budować swój Kościół. I to jest ta duchowa rzeczywistość i to jest to miejsce, do którego my zmierzamy. Jezus stał się sługą świątyni, kapłanem świątyni. I w Starym Testamencie kapłan oznaczał pośrednika między Bogiem a człowiekiem. To kapłani, lewici, mogli wchodzić do miejsca świętego, to oni składali ofiary, te codzienne, to oni utrzymywali ogień, to oni dbali o to, żeby chleby pokładne były świeże i wymieniane, oni dbali o wszystko, co było związane z funkcjonowaniem świątyni, przybytku. I raz w roku arcykapłan, najważniejszy kapłan, wchodził do miejsca najświętszego. I tylko raz w roku, w tak zwanym dniu pojednania, w dniu przebłagania, on tam wchodził, aby dokonać przebłagania za grzechy całego ludu. Najpierw swoje, a potem swojego ludu. I o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Za tydzień powiemy sobie o tym szczególnym dniu pojednania przy okazji obchodzenia pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Za tydzień będziemy mówić, co w Jezusie się stało i co właśnie ten dzień pojednania symbolizował i jakie ma znaczenie dla nas. Zachęcam Was, abyście przeczytali trzecią Księgę Mojżeszową, 16 rozdział, bo na tym za tydzień oprzemy nasze zwiastowanie. Trzecia Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska, 16 rozdział opisuje, na czym polegał dzień objawienia, dzień pojednania, przepraszam, dzień przebłagania. Bóg zawarł z Izraelem przymierze, które często było naruszane przez nich, łamane, i cały system ofiarniczy miał dokonywać zadośćuczynienia za grzechy i przywracać utraconą czystość i utraconą społeczność z Bogiem. I Biblia mówi, że Jezus stał się nie tylko kapłanem, ale arcykapłanem, tym najważniejszym kapłanem, który mógł dokonać oczyszczenia całkowitego i uświęcenia tych, którzy tego potrzebowali. Gdybyśmy czytali wcześniejsze wersety, bo ja zacząłem od 8 rozdziału 1 wiersza, ale kilka wersetów wcześniej, czytamy 24 werset 7 rozdziału, ale ten, tu jest mowa o Jezusie, bo wcześniej kapłanów było więcej, śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. I teraz cechy tego kapłana. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. I tu jest pokazany obraz i cechy Jezusa jako arcykapłana. Święty. Tak autor tego listu określił Jezusa jako arcykapłana. Jest to określenie człowieka, który wiernie wykonuje swój obowiązek wobec Boga. Jezus okazał się świętym, odłączonym od grzechu, od świata i przeznaczonym dla celów Bożych. Jezus właśnie takim był. Wiernie, pilnie, dokładnie spełniał swoją misję. Wiernie, pilnie, dokładnie wypełniał Bożą wolę dla swojego życia. Dokonał wiecznego wybawienia. Dlatego okazał się tym świętym, oddzielonym, przeznaczonym dla Boga. Po drugie, nasz arcykapłan Jezus nazwany jest i określony jest jako niewinny. I to słowo tutaj niewinny oznacza człowieka, który nie ma w sobie śladu zła. Jest uosobieniem dobra. Nigdy nie skrzywdził innego człowieka, nie podszedł go, podstępnie czegoś nie zrobił, nie użył fortelu, aby oszukać, aby skłamać. Okazał się w tym niewinny, pełen dobroci. Po trzecie, określony jest jako nieskalany. Oznacza człowieka, który jest wolny od jakiejkolwiek skazy. I to słowo nieskalany używane było dla określenia zwierząt przeznaczonych na ofiarę. Baranek, który był składany na ofiarę, jagnięcie, kozioł i inne zwierzęta składane na ofiarę w Starym Przymierzu musiały być bez skazy, nie mogły być upośledzone, nie mogły być kulawe, nie mogły czegoś im brakować, miały być nieskalane, bez skazy. Jezus takim całkowicie nieskazitelnym właśnie był. Doświadczył wszystkiego, przeszedł wszystko tak jak my przechodzimy, zmagał się z rzeczami, z którymi my się zmagamy i przeszedł to wszystko zwycięsko, w tym wszystkim nie zgrzeszył. W 4 rozdziale, w 15 wersecie listu do Hebrajczyków czytamy, że mamy takiego arcykapłana, który właśnie umie współczuć, który przeszedł wszystko, doświadczonego we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Z wyjątkiem grzechu. Okazał się nieskalany, bez skazy. Po czwarte, określony jest Jezus jako arcykapłan odłączony od grzeszników. To nam mówi właśnie o tym, że doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu. Jezus w całym swoim życiu nie uległ żadnym pokusom, nie uległ żadnym zasadzkom, nie uległ żadnym podszeptom diabła, a wiemy, że takie były w jego życiu. Były pokusy, były zasadzki, były zamysły, które diabeł próbował zrealizować w życiu Jezusa. Jezus nie uległ im. Jezus okazał się zwycięzcą. Przeszedł zwycięsko. Został odłączony od grzeszników, bo w nim grzechu nie znaleziono. W nim bezprawia nie znaleziono. Przeszedł zwycięsko. I za to dziękujemy Bogu, ale także to napawa nas nadzieją, wiarą i przeświadczeniem, że można żyć w zwycięstwie nad grzechem, że można żyć w zwycięstwie nad pokusą, że można żyć w zwycięstwie nad pożądliwością. Jeżeli chcemy tego, jeżeli odwracamy się od grzechu, jeżeli chcemy, aby Bóg nam pomógł, Bóg jest po naszej stronie, jeżeli wołamy, aby przyszedł jako wyzwoliciel, On przychodzi. Jeśli są rzeczy, które nas dręczą, męczą, które nas trzymają, jeśli wołamy, jeśli wierzymy, jeśli przychodzimy do Jezusa, jest tylko kwestią czasu, że zwyciężymy w Jego imieniu. W Nim jest wszystko do przezwyciężenia. On okazał się zwycięzcą i w Nim my także mamy zwycięstwo. Mamy moc do dawania odporu wszelkim diabelskim pokusom, zasadzkom i podszeptom. Po piąte, został nazwany jako wywyższony nad niebiosa. To przypomina nam o Jego boskości. Po spełnieniu swojej misji Jezus ponownie wstąpił do nieba, wrócił do miejsca swojej chwały, tam gdzie przebywał zanim przyszedł na świat, gdy zdecydował się pójść i dokonać odkupienia, gdy zdecydował się złożyć ofiarę ze swojego życia, ze swojej przelanej krwi, swojego ciała za nas, wrócił do miejsca chwały. Znowu jest wywyższonym, uwielbionym Bogiem. Uniżył się, przyszedł, przyjął postać człowieka, przyjął postać sługi, był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej, jak mówi nam Filipian 2 rozdział, ale później wrócił, wywyższony został ponownie, w niebo wstąpił, siedzi po prawicy Ojca. I nie siedzi tylko po to, aby odbierać tam chwałę, choć to jest najważniejsze. I to, co robiliśmy wspólnie, razem, to wywyższaliśmy Jezusa, dziękowaliśmy Mu za dzieło zbawienia. Ale to, co nam Boże Słowo mówi, że On siedzi po prawicy Ojca, już to też czytaliśmy. I co robi? Wstawia się za nami, za wszystkimi, którzy w Jego imieniu przychodzą do Ojca. A więc tam w niebie Jezus sprawuje dalej swoją arcykapłańską służbę, wstawienniczą służbę. Jest po naszej stronie. Gdy przychodzi oskarżyciel, gdy przychodzi diabeł z różnymi rzeczami, On stoi po naszej stronie. On jest po naszej stronie. On wstawia się za Tobą i za mną. Jemu zależy, żebyś odniósł zwycięstwo. Jemu zależy, aby Ci się powodziło. Jemu zależy, abyś cieszył się pełnią życia, abyś chodził w mocy zwycięstwa Jego ofiary, abyś chodził w pełni Ducha Świętego, abyś chodził w mocy Bożego Słowa. Jezus jest po Twojej stronie, bracie, siostro. On jest po Twojej stronie, po mojej stronie. I On wstawia się za nami, jest doskonałym arcykapłanem. I to możemy stanowczo stwierdzić i powiedzieć. Jezus stał się doskonałym arcykapłanem. I rolą kapłana, tak określonego, było pośredniczenie między Bogiem a ludźmi, składając ofiary. 27 werset 7 rozdziału, gdy nastąpiło to określenie cech Jezusa jako arcykapłana, autor dodaje, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Jezus nie musi składać ofiar codziennie lub rokrocznie. Jego ofiara stała się wystarczającą i jedyną, gdy ofiarował samego siebie. Jezus okazał się bezgrzesznym arcykapłanem, który raz złożywszy ofiarę, złożył ją na wieki, na zawsze. I ona wciąż jest aktualna. Dlatego też Jego krew mogła, może i w przyszłości będzie mogła oczyścić każdego człowieka z grzechu. Ta ofiara jest wystarczająca, ta ofiara jest niepowtarzalna, ta ofiara jest jedyna, złożona z Jego ciała, złożona z Jego życia. I tak jak świątynia, o której powiedzieliśmy, była cieniem, szkicem, zapowiedzią, zarysem tego, co w Jezusie Chrystusie się stało, tak system ofiarniczy był cieniem, szkicem, zapowiedzią tego, co w Jezusie się stało. 10 rozdział, to co tydzień temu Piotr zwiastował, o czym mówił, to cały ten 10 rozdział właśnie o tym traktuje, że ofiara była wystarczająca Jezusa. Raz na zawsze złożona, rozprawiła się z grzechami już popełnionymi, popełnianymi i które jeszcze będą popełnione. Ona to wszystko załatwia. Ona to wszystko anuluje, ona to wszystko gładzi. Dlatego ciało Jezusa stało się również doskonałą ofiarą za grzechy całego świata. On wziął na siebie ciężar win, On wziął na siebie grzechy świata, On także poniósł nasze cierpienia i chorobę na krzyż Golgoty. To jest ta doskonała ofiara, którą złożył. Jezus okazał się doskonałym arcykapłanem, a także doskonałą ofiarą. Więc dwa w jednym. I arcykapłan, i ofiara w jednym. I o tym mówi nam list do Hebrajczyków, 8, 9, 10 rozdział. Zachęcam Was do przeczytania, do uzmysłowienia sobie, jak cudownego wydarzenia jesteśmy świadkami i uczestnikami, co stało się w naszym życiu, w duchowej rzeczywistości, co dzieje się w naszym życiu, odkąd na nowo się narodziliśmy. Są niesamowite sprawy, są to niesamowite rzeczy, które gdy Duch Święty nam je objawia, są cudownymi i wspaniałymi. Gdy zdajemy sobie sprawę, kim w Jezusie jesteśmy i co Jezus dla nas uczynił. Tak jak już powiedziałem, musiały być spełnione dwa warunki, aby ofiara mogła być złożona. Musiał być kapłan i musiała być ofiara. Jezus okazał się doskonałym arcykapłanem i doskonałą ofiarą. On poprzez swoje złożenie swojego ciała w ofierze, przelanie swojej krwi, otworzył nam drogę do Boga Ojca. On stał się kapłanem, który był w stanie złożyć nieskazitelną ofiarę. On stał się barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I w Jezusie stało się możliwym, aby każdy człowiek mógł się na nowo narodzić, jego grzechy mogły być przebaczone i mógł zawrzeć przymierze z Bogiem. Wejść w przymierze, wejść w relację, żywą, realną, rzeczywistą relację z Bogiem Ojcem. I to tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Tylko dzięki Jego ofierze, tylko dzięki Jego wstawiennictwu. Czytaliśmy też w 8 rozdziale, w 6 wersecie, że Jezus objął znakomitszą służbę, dlatego że lepszego przymierza jest pośrednikiem. Lepszego przymierza jest pośrednikiem. I to słowo pośrednik oznacza osobę stojącą między dwoma osobami i zbliżającą ich do siebie. To słowo również oznaczało sponsora, gwaranta, poręczyciela, pośrednika. Taki człowiek, pośrednik, ręczył za swojego przyjaciela, płacił za jego długi, opłacał, gdy był oskarżony o coś, proces, w którym brał udział. On również gwarantował spłatę jego długów. On również prowadził jego interesy. On był jego sponsorem, poręczycielem, gwarantem, pośrednikiem. I autor tego listu mówi, że Jezus dokładnie takim samym okazał się dla nas. To dla nas, dla ciebie i dla mnie uczynił Jezus. Zbliżył nas do Boga. Nie musieliśmy za to płacić. On zapłacił, on zasponsorował, on okazał łaskę. On zagwarantował nam spłatę naszych długów, a mieliśmy długi. Boże Słowo mówi, że nasze grzechy były jak lista dłużna wobec Boga. On to usunął, on za to zapłacił, on się z tym rozprawił i on dalej chce nas prowadzić i błogosławić, prowadzić nasze życie, prowadzić nasze interesy. On pragnie być obecny w twoim i w moim życiu. Okazał się pośrednikiem lepszego przymierza i to przymierze, nowe przymierze oparte na miłości ma nas pociągać do Boga, ma nas inspirować do życia dla Niego, wypełniania Jego woli, chodzenia Jego drogami, dlatego że Go kochamy, dlatego że posłał Jezusa, który umarł za nas. To nie przymierze strachu, nie przymierze bojaźni, lęku przed Bogiem, ale przymierze miłości, gdzie z łaski, świadomy tego, że z łaski zbawiony, odwzajemniam Bogu miłość, żyję dla Niego, chodzę Jego drogami, wypełniam Jego wolę, bo kocham mojego Boga, bo pragnę żyć dla Niego, bo pragnę Jemu się podobać. A to wszystko załatwił nam Jezus. To Jezus utorował nam drogę do Ojca i chce dalej być obecny w naszym życiu. Wielu ludzi, gdy się na nowo naradza, przyjmuje zbawienną łaskę, nie do końca dopuszcza Jezusa do swojego życia jako Pana. Przyjmują Go jako Zbawiciela i On przebacza im przeszłość, ale nie za bardzo dopuszczają Go do swojego życia jako Pana, który siedzi na tronie ich życia. I poprzez to ograniczają Jego działanie w swoim życiu, poprzez to tracą to, co Maryla wcześniej też powiedziała, gdy mówiła, my tracimy, gdy próbujemy coś zatrzymać dla siebie. Ale kiedy w pełni oddajemy się Bogu, kiedy w pełni żyjemy dla Niego, kiedy nasze życie jest dla Niego, przeznaczone dla Niego i to mówimy, to wypowiadamy, życie jest cudowne i wspaniałe. Życie jest super z Jezusem. Życie jest cudowne z Jezusem. Życie jest wspaniałe z Jezusem. Jest lepsze niż życie bez Jezusa. Choćby nie wiadomo, jakie ono było, to w duchowej rzeczywistości nie ma żadnego przełożenia na życie bez lub z Jezusem. Życie z Jezusem jest wyjątkowe. Dlatego też Jezus stał się doskonałym arcykapłanem i ten 8 rozdział dowodzi tego. Jezus stał się doskonałym arcykapłanem, jednocześnie Jezus stał się doskonałą ofiarą, barankiem Bożym i również Jezus okazał się najlepszym pośrednikiem nowego, lepszego przymierza, które Bóg zawarł w Jezusie z człowiekiem. To jest Jezus, którego zwiastujemy, to jest Jezus, któremu wierzymy, to jest Jezus, do którego należymy. Chciałbym zakończyć psalmem, od którego rozpoczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo, kiedy zachęcaliśmy się do uwielbienia. Z 50 psalmu 14 werset przeczytaliśmy i 15, ale wcześniej, gdybyśmy czytali ten 50 rozdział, to Bóg zapytuje się i mówi tak w 13 wersecie: czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów, w nawiązaniu do ofiar, które są składane, były składane w Starym Przymierzu? Odpowiedź jest nie. Bogu jest to niepotrzebne. A co mamy zrobić? Ofiaruj Bogu dziękczynienie, spełnij Najwyższemu swoje śluby, wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. I to jest ta prawdziwa ofiara, którą my składamy Bogu. Wdzięczność, posłuszeństwo i zaufanie. Świadomi tego, co w Jezusie otrzymaliśmy, świadomi tego, że Jezus jest po naszej stronie, świadomi tego, że nie rytuały, nie litera, nie liturgia, nie obrzędy sprawiają Bogu radość, zadowolenie i wyrażają naszą ofiarę, ale dziękczynienie, posłuszeństwo, zaufanie, wdzięczność powoduje, że Bóg odbiera chwałę z Twojego i mojego życia. Dlatego świadomi tego, co Jezus dla Ciebie i dla mnie uczynił, okazując Mu wdzięczność, chciałbym nas zachęcić do takiego życia naprawdę we wdzięczności, uwielbieniu i chwale dla Niego. Niech nigdy nie spowszednieje Ci ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Niech nigdy, bracie, siostro, drogi przyjacielu, nie spowszednieje Ci krzyż Pana Jezusa. Niech nigdy to nie wydarzy się w Twoim życiu. Bo jeśli się zaczyna wydarzać, jest to krok do tego, że możesz lekceważyć, że możesz pomniejszać, że możesz odchodzić z toru, który Bóg wyznaczył dla Twojego życia. Amen.